każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie poruszymy w sumie trzy wątki. Niedzielnego meczu Marwic PL Falubazu z Eltroxem Włókniarzem Częstochowa. Przypomnijmy przegranego 44-46. Następnie drugiej rundy SEK z udziałem Patryka Dudka oraz piątkowego meczu Falubazu w Lublinie. Na początek trener zielonogórskiej drużyny Piotr Żyto.
Wiadomo, że pan troszeczkę długo się z tą porażką pogodzić nie mógł. Ochłonął pan już na spokojnie.
Dalej się nie mogę z nią pogodzić. To nie jest tak, że już hop, siup i gra, tak? Po prostu jest cały czas jeszcze takie, jakby to powiedzieć, niedosyt, tak? Tego, co można było mieć i osiągnąć i mielibyśmy wielki spokój. A tak jeszcze niestety musimy walczyć, szukać punktów, żeby było jak najlepiej.
A tak już na chłodno, na spokojnie, wiadomo, nie będę pana tu jakoś specjalnie o ten 15 bieg dopytywał, ale takie po prostu wnioski po tym meczu niedzielnym.
No wnioski. I mecz mógłby się ułożyć zupełnie inaczej, gdyby nie decyzje sędziego, tak? Które były dla nas krzywdzące. I po prostu to zaważyło, bo wcale nie musieliśmy w 15 biegu już jechać o 3 punkty, mogliśmy mieć ten mecz już rozstrzygnięty prawie. No tak to jest. No ale mieliśmy to w swoich rękach. Popełnił Patryk błąd. No i tyle, co tutaj dużo mówić.
Chciałem jeszcze o ten tor zapytać, bo różne informacje się pojawiają. Na ile właściwie udało się panu ten tor przygotować tak, jak pan chciał, a na ile jakby w jakiś sposób ingerował komisarz toru w przygotowaniu jego?
Ja powiem tak, tor był dobrze przygotowany, bo walki było. Tego nie można powiedzieć, zresztą każdy teraz mówi, że to jeden z lepszych meczów Ekstralidze w tym sezonie.
A nawet, że najlepszy, niektórzy mówią.
No, mówią, że najlepszy. Ale jeżeli by nam pan komisarz nie przeszkadzał, byłby jeszcze lepszy. Od początku mogłoby być takie ściganie, tak? Od pierwszego biegu, a dopiero później się troszeczkę zaczęło. To inaczej wyglądało. No ale to już akurat teraz to nie ma wpływu. Na to mecz był dobre ściganie też i tor był bardzo dobrze przygotowany. Także tutaj udało nam się to zrobić pomimo temperatury, gorąca. Naprawdę duża tutaj zasługa Tomka Potońca, Marka Mroza, który też włożył serce w to, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
Do trenera Piotra Żyto w tym programie jeszcze wrócimy. Teraz posłuchamy opinii eksperta. Niedzielny mecz w Zielonej Górze ocenia Wojciech Herber, dziennikarz tygodnika żużlowego i publicysta WP Sportowe Fakty.
Na pewno był to mecz, że tak powiem, wielowątkowy. Na pewno najlepszy w tym roku w Zielonej Górze, choć myślę też, że w całej PGE Ekstralidze jakoś nie przychodzi mi do głowy lepsze spotkanie z większą dramaturgią i z tak kapitalną walką na torze. Tak mówiąc pół żartem, to wydaje mi się, że płot po tym meczu w Zielonej Górze jest do wymiany. Pozadzierany, poharatany, skopany, mnóstwo zostało na nim pamiątek po tak zaciekłej walce, po tak męskiej walce. Natomiast szukając pozytywów, to co ważne, uważam, że mimo tak męskiej, zażartej walki, nikt się nie dał ponieść, bo były takie sytuacje, gdzie przy takiej stawce mogło korcić, żeby komuś tam zamknąć drzwiczki pod płotem, żeby przesadzić, chociażby w biegu 13, kiedy Flick toczył zażarty bój z Lindgrenem. No, ktoś może powiedzieć, że prosiło się, żeby nie zostawić mu miejsca pod płotem, ale to miejsce się znalazło. Czy choćby bieg 15, gdzie Piotrek Protasiewicz też się opamiętał przy ataku na Worynę i wszystko wykonał zgodnie ze sztuką. No i co najważniejsze, to każdy po tak wspaniałym meczu mógł udać się do domu w jednym kawałku i myślę naładowany masą endorfin z poczuciem, że warto być aktorem, który współtworzy tak świetne widowisko. Natomiast oczywiście z drugiej strony, z zielonogórskiego punktu widzenia, to trudno mówić o endorfinkach, tylko o wielkim bólu i o wielkim żalu, bo wszyscy wiemy, że to ta wygrana była na wyciągnięcie ręki. Im więcej minęło godzin od tego meczu, to tym bardziej zaczęło się mówić o błędach sędziowskich. Stąd też mówię, że był to mecz wielowątkowy, bo też taki poligon regulaminowy. No, jeśli chodzi o to poruszanie się Lindgrena pod taśmą, no to tak, no wszyscy widzieliśmy chyba gołym okiem, że w powtórce już z zastrzeżeniem na koncie Lindgren również nie był czysty i należało się wykluczenie. Natomiast jeśli chodzi o sytuację z tonderem, to była to bardzo trudna do oceny sytuacja torowa, bo oczywiście Mateusz Tonder może i musi mieć pretensje do życia, że akurat on padł ofiarą sytuacji torowej, która pozbawiła go punktu, dwóch, a może i trzech. Natomiast tutaj każdy będzie miał swoje racje, bo tak naprawdę każda decyzja sędziowska uczyniłaby kogoś nie tylko w jego mniemaniu pokrzywdzonym. No, są takie zdarzenia, gdzie nie należy czekać z wykluczeniem do momentu, aż ktoś się przewróci. Natomiast ta sytuacja jest bardzo trudna do oceny, bo jak mówię, każdy mógłby się czuć pokrzywdzony. Każdy walczył o jak najlepszą pozycję, a zbieg okoliczności sprawił, że akurat poszkodowanym był Tonder. Natomiast do czego zmierzam? Taką flagową sytuacją w ostatnim czasie była ta z biegu finałowego PGA Imma, kiedy Nicky Pedersen wjechał w tor Janusza Kołodzieja i tutaj sędzia, uważam, podjął jak najbardziej słuszną decyzję, wykluczając Pedersena z powtórki, nie dopuszczając do wypadku, który mógłby się skończyć jakąś kontuzją. I uważam, że takie decyzje należy i trzeba podejmować, bo w innym wypadku będzie się nasilała plaga, z którą walczymy, czyli takie marne aktorzenie i upadanie od mikrokontaktu i mikrokontakciku, bo jeśli nie będziemy wykluczać bez wypadków, to zawodnicy będą się obalali, bo zobaczą, że dopiero wtedy może to im przynieść oczekiwaną korzyść. Na pewno niewiele w tym meczu pomogli Falubazowi juniorzy. W zasadzie to, mówiąc wprost, nic nie pomogli. Natomiast ja bym tu ich absolutnie nie winił, bo wszyscy wiemy, że przed sezonem to były absolutne żółtodzioby, bez najmniejszego doświadczenia z najlepszą ligą świata. W zasadzie to były takie chłopaczki, których w jednej chwili, którym zabrano taki kijek, za pomocą którego rodzice prowadzą swoje dzieci, które uczą jeździć, żeby mogły zachować równowagę na swoim dwukołowym rowerku, więc oni rzeczywiście zostali rzuceni na wielką wodę i zdobyli w tym meczu jeden punkt z urzędu, co jest niczym przy zdaje się 15 punktach i dwóch bonusach juniorów z Częstochowy, tak, z czego chyba 10 zdobył Kuba Miśkowiak, a 5 Mateusz Świdnicki, o którym mówię, że to jest taki morderca o twarzy dziecka, bo on faktycznie toczy kapitalne pojedynki nie tylko w wyścigach młodzieżowych, ale z najlepszymi zawodnikami świata. Natomiast suma summarum, juniorów absolutnie bym nie winił, bo uważam, że oni w przekroju całego sezonu, biorąc pod uwagę te okoliczności przyrody, o których mówiłem, i skalę talentu, której być może jeszcze do końca nie poznaliśmy, to oni swoje tej drużynie dali i też kilka biegów wygrali i kilka ważnych punktów dorzucili. Natomiast tak jak wspomniał trener Żyto, ból jest tym większy, że rzeczywiście chyba po raz pierwszy tutaj wszyscy stanęli na wysokości zadania, łącznie oczywiście z Mateuszem Tonderem, który boje toczył heroiczne, co nie ma odzwierciedlenia w punktach, ale wszyscy widzieliśmy, jak wyglądał przebieg tego spotkania. No i oczywiście rozumiem rozżalenie, bo w Zielonej Górze już teraz mógłby zapanować spokój i takie luźniejsze wakacje, a tak będzie trzeba się stresować jeszcze nie wiadomo ile. Natomiast no, błędy są wkalkulowane w ten sport i błędy popełniają nie tylko sędziowie, ale również zawodnicy. Też w biegu 15 wiadomo, że gospodarze błędów się nie ustrzegli, bo po wejściu w pierwszy łuk już czuli się pewnie dużo lepiej niż na koniec tego wyścigu. No ale tego już nie zmienimy. I sędziowie, i sportowcy, i żużlowcy muszą podejmować decyzje w ułamku sekundy, błyskawicznie, intencjonalnie. Dlatego w obie te profesje nie są łatwe, ani sędziowanie, ani żużlowanie.
Słychać głosy w środowisku, właściwie wczoraj takie głosy się pojawiły, że to komisarz toru miał duży wpływ na przygotowanie w niedzielę takiej właśnie, a nie innej nawierzchni. Czy do ciebie też takie wieści docierały? No i ewentualnie jak się do tego odniesiesz?
Nie doszły do mnie takie wieści, natomiast szczerze, no dla mnie to jest temat zastępczy, bo widowisko było kapitalne i to się dla mnie liczy, a czy komisarz toru w tym dopomógł. To jest dla mnie sprawa drugorzędna. Jakoś niespecjalnie się tym pasjonuję.
To była opinia Wojciecha Kerbera. Teraz omówimy sobotnią drugą rundę Speedway Euro Championship w Gistrow. Tam trzecie miejsce zajął Patryk Dudek z Falobazu. Zawody w Niemczech komentował w telewizji Eurosport nasz ekspert Michał Korościel.
Na początku zawody nie były tak ciekawe, jak można było oczekiwać po torze w Gistrow. Później trochę się rozkręciło. No, a co do wyników, to ze strony Leona Macena taka klasyka, czyli nie ma go, nie ma, nie ma. Później jakoś wślizguje się do barażu, później w barażu wyprzedza wszystkich. To klasyczny Leon Macen. Piotr Pawlicki pokazuje, że jest już w formie, bo to najpierw był Toruń, najpierw był Toruń i świetny występ w Toruniu, później Sek w Gistrow i znowu świetnie. Wcześniej były dwa doskonałe mecze Piotra Pawlickiego w Szwecji, także on jest na dobrej drodze, żeby ten turniej cały wygrać i wrócić do cyklu Grand Prix, co jest jego celem. I na razie wygląda bardzo dobrze. Patryk Dudek też jedzie nieźle. Cały czas wspomina, że jest jeszcze pobijany po tym upadku w Szwecji, kiedy wjechał w niego Timo Lahti, ale jedzie nieźle i nie skreślałbym jego szans na wygranie całego turnieju, bo on tam zdaje się traci 6 punktów w klasyfikacji generalnej do Pawlickiego, no tylko, że musiałby Pawlicki trochę zjechać z formą, żeby Patryk mógł tam dojechać, bo Patryk jest, myślę sobie, w dobrej formie, ale nie w najlepszej.
Ten tor taki trochę specyficzny, ten obieg generalnie, tak przyglądałem się w telewizji, takie odniosłem wrażenie, nie wiem, czy ty masz podobne.
No tak, no to jest jeden z dwóch torów na świecie, gdzie linia start-meta nie jest usytuowana w środku prostej startowej, tylko na początku prostej startowej, to znaczy, że dojazd do pierwszego łuku jest bardzo długi, a wyjazd z drugiego do mety jest już bardzo krótki, co ma plusy i minusy, bo jak atakujesz w drugim łuku i już wyprzedzasz, a tutaj jest linia start-meta i niekoniecznie wyprzedziłeś. Gdyby była 5 metrów dalej, to byś wyprzedził albo 10. Z drugim takim torem jest Eskilstuna, ale tam ta linia start-meta nie jest aż tak bardzo cofnięta jak z Gistrow. No poza tym czarny tor, to nie jest klasyczny żużel, na jakim jeździło się 40 lat temu, ale jest czarny, jest klimat trochę enerdowski, ludzie w ortalionowych dresach, no fajnie.
Okej, wspomniałeś o Madsenie, to, że utrzymywano, że ten jego występ jest niepewny właśnie z powodu tych problemów z kolanem, o których się mówiło w ostatnich dniach. To twoim zdaniem była trochę taka zasłona dymna, bo gdzieś tam było wiadomo, że on i tak pojedzie?
Ja wiedziałem, że on i tak pojedzie, a czy zasłona dymna, to nie wiem. W każdym razie Leon Madsen jest typem zawodnika, który jak ktoś go boli, to zawsze robi wokół tego bardzo dużo szumu i ja nie wiem, jaki jest cel, bo kiedyś rozmawiałem z żużlowcami włókniarza, którzy mówią, że Madsen przed każdym meczem mówi, o rety, jak boli ręka, jak boli nogę, ja nie wiem, czy dam radę, ja nie wiem, czy zdobędę jakiekolwiek punkty, później wyjeżdża i robi 15 albo 14. I to chyba jest taki zabieg, który on sam na sobie stosuje, żeby znaleźć sobie ewentualne usprawiedliwienie, gdyby nie wyszło, no mówiłbym, że będzie ciężko, albo ewentualnie, chociaż nie chcę go to posądzać, robienie z siebie bohatera, bo to jest świetny zabieg. Patrzcie, nie było pewne, czy wystartuje, a tu facet wyjeżdża i w barażu kroi wszystkich na trasie. To dopiero bohater. Także trochę myślę, że lubi o tym mówić Leon Madsen. Dobrze się z tym czuje. Jak to dobrze działa na jego psychikę, że z tyłu głowy gdzieś ma nic nie muszę, bo boli i jemu to pomaga, to niech tak robi. No a ludzie mogą wierzyć albo nie wierzyć. No, to nie jest największy problem. Pojechał bardzo dobrze i czapki z głów.
To trzecie miejsce Patryka Dudka uważasz za udany występ?
Myślę, że tak. No stawka jest dobra. No Patryk też jest zawodnikiem topu światowego, ale stawka była bardzo dobra i zawsze miejsce na podium w takiej stawce jest okej. Okay. Parę dobrych biegów miał, także myślę, że nie powinien narzekać. Oczywiście wziąwszy pod uwagę, że tylko zwycięzca cyklu Sek awansuje do Grand Prix, no to Patryk może być trochę rozczarowany, bo traci, tak jak wspomniałem, 6 punktów do Piotra Pawlickiego, no ale jest jeszcze w eliminacjach Grand Prix, w tym pojedzie w Challenge'u, także droga do Grand Prix jeszcze się nie zamknęła i jeszcze wszystko ma przed sobą Patryk, no i myślę, że nie powinien się załamywać, było w Gistrow w miarę okej okay. I tyle.
A te 6 punktów w perspektywie jeszcze dwóch kolejnych rund trochę dużo jednak, czy niekoniecznie?
Trochę dużo, dlatego, że no tam każdy punkcik jeden się liczy, tam się ciężko odrabia straty, bo musiałby dwa razy zdobyć raz 4 punkty więcej niż Pawlicki, a raz 3 punkty więcej niż Pawlicki, a Pawlicki wydaje się w super formie. No, szansą Pawlickiego, szansą Dudka może być, oczywiście on musi pojechać perfekcyjnie i koncentrować się przede wszystkim na sobie, ale mam wrażenie, że Piotr Pawlicki jeszcze miewa gorącą głowę, czyli to, co było jego problemem, kiedy był juniorem, później, że i może się zagrzać, no wjechał w taśmę też przecież Gistrow, zresztą w biegu z Patrykiem Dudkiem wjechał w taśmę i myślę sobie, że on jeszcze nie ma tej głowy tak chłodnej jak Madsen na przykład, który w kluczowych momentach zawsze jedzie dobrze i to może być jakaś szansa Patryka Dudka, no ale nie powinien się oglądać na Pawlickiego, liczyć na to, że tam się zagrzeje albo nie zagrzeje, tylko sam sam zasuwać, i Mister Patryk to doskonale wie.
O tej stawce generalnie Seku tegorocznego, co ty sądzisz? Bo jest kilka nazwisk uznanych tutaj na arenie światowej, nie tylko europejskiej, no ale też kilka nazwisk, tak mam wrażenie, po prostu dobranych do tej stawki.
Tak zawsze jest w Seku. Od kiedy Sek wystartował w 2013 roku, to była taka mieszanka potężnych nazwisk, zawodników nieoczywistych, nazwijmy to, nie, ale jest kolorowo dzięki temu. Na przykład taki Patrick Hansen, który zdobył tam, nie wiem, parę punktów, miał wykluczenie, później nie taśmę, miał później jedynki jakieś, ale robił dużo wiatru. Kai Hukenbeck na przykład. O ile na torach w Gdańsku i Rybniku, to nie podejrzewam, że będzie odgrywał kluczową rolę. O tyle w Gistrow, gdzie przejechał miliony kółek, no to jechał bardzo fajnie. Szukał prędkości, gdzieś robił fajerwerki. Jest Andrzej Lebiediew, jest Wacław Milik, goście z Sekiem od dawna związani, którzy zdobywali już medale indywidualnych mistrzostw Europy w tej formule i też potrafią narobić zamieszania. No szkoda, że nikt się nie zdecydował, że uznał, że jednak nie poradzi sobie z tymi problemami zdrowotnymi, no i za nikiego pojawił się Ben Ernst. To być może podobało się lokalnej publiczności, ale dla widowiska niewiele zrobił. No jeszcze młody chłopak, 18 lat ma, Niemcy tam w niego wierzą, że to będzie zawodnik na klasy światowej. Na razie ma 18 lat i niczego nie można wykluczyć, ale też w tym Gistrow nic nadzwyczajnego nie pokazał. Widziałem 18-latków jeżdżących lepiej.
Kolejna trzecia runda już w najbliższą sobotę w Gdańsku. Czego ty się tam nad morzem spodziewasz?
Nad morzem kiedyś Patryk Dudek wygrał PGE IMM, najmocniej obsadzony turniej na świecie. To był 2018 albo 2019 rok, także no potrafi tam Patryk jeździć. Tam start odgrywa kluczową rolę, tam się strasznie ciężko wyprzedza w Gdańsku. Ten drugi łuk taki jest trochę kwadratowy i ciężko jest z wyprzedzaniem, no ale Patryk jest dobrym startowcem, także myślę, że może z optymizmem podejść do tych zawodów. Leon Madsen zawsze będzie chciał wygrać, chociaż Leon Madsen jest w takiej formie, że myślę, że w cyklu Grand Prix się utrzyma, no ale to Sek to też jest samo w sobie wygranie Seka jest prestiżowe, nawet niezależnie od tego, czy to się wiąże z awansem do cyklu Grand Prix, czy nie. I myślę, że Madsen bardzo by chciał drugi raz w karierze zdobyć to Mistrzostwo Europy, także myślę, że te same nazwiska, które już są na szczycie, będą się liczyły, a poza tym nie skreślałbym Krystiana Pieszczka. Może nie jedzie sezonu życia, ale też tor w Gdańsku, nie ma nic do stracenia. On też kiedyś zresztą wygrał PGE IMME w Gdańsku. To też było ogromną niespodzianką. Zresztą wtedy chyba na podium stał Piotr Protasiewicz. To był rok wcześniej, zanim wygrał Patryk Dudek chyba. Także Pieszczka też bym nie lekceważył.
To były opinie Michała Korościela. Teraz wrócimy do trenera Falubazu. Z Piotrem Żyto rozmawialiśmy o zbliżającym się meczu w Lublinie.
Już w najbliższy piątek kolejny mecz was czeka w odległym Lublinie. A ja chciałem zapytać, jakie plany startowe mają poszczególni zawodnicy przed tym jeszcze piątkowym meczem?
No teraz Patryk dzisiaj jeździ w Szwecji. Młodzieżowcy jadą jutro do Rybnika na eliminację Mistrzostw Polski par klubowych. Trening mamy z pozostałymi seniorami tu u nas na torze, także na przygotowania też idą pełną parą. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada.
Jeżeli chodzi o sam Lublin, jakie wspomnienia pan ma z tamtejszym obiektem? No, rok temu wiadomo, że akurat tam udało się przypieczętować wam awans do playoffów.
No tak, ale to nie był mecz wygrany, tak? Tylko zdobyliśmy 38 chyba punktów, tyle co nam pasowało, żeby być playoffach, a teraz, żeby szukać punktów, to musielibyśmy wygrać, a to nie będzie wtedy taka prosta sprawa.
Czy występ Naila Tufta już w piątek jest możliwy i rozważany?
Ale nie podniecałem się Tuftem, bo on jeździł na treningu i był osyczko od niego lepszy, także tutaj czy pojedzie? On już pojedzie teraz w środę, zobaczymy, który lepiej pojedzie w Rybniku i wówczas ten zawodnik pojedzie na zawody do Lublina.
Piątek piątkiem, natomiast w najbliższą niedzielę w Grudziądzu dojdzie do meczu, w którym no, powinno się wiele wyjaśnić w kwestii utrzymania. Pan będzie kibicował Apatorowi w niedzielę?
Oczywiście. taki mam zamiar, bo jeżeli Apator wygrał, no to myślę, że już będzie wszystko poukładane, tak mi się wydaje. A jak będzie, zobaczymy. No.
To jeszcze tylko ostatnia kwestia. Czy Jan Kwech będzie startował jako gość w niemieckim zespole z Wistok?
A to już pytanie bardziej do zarządu, bo ja wyraziłem zgodę, no ale tam jeszcze sprawy załatwienia tego kontraktu to muszą przejść przez klub. I dla mnie dobrze, jakby startowała, a zobaczymy, czy z tego wyjdzie.
Ale w Falubazie jego występy jeszcze są rozważane, rozumiem cały czas.
No on jako, jeśli jest gościem, to może zawsze w każdej chwili tutaj do nas wrócić, tak? Także to nie jest tak, że już go wypożyczamy na stałe i nie mamy możliwości, żeby do nas wrócił.
Tyle trener Piotr Żyto. Pod koniec programu jeszcze kontynuujemy wątek najbliższego meczu Marwis PLV Lubazu i rozmawiamy z dziennikarzem lubelskiego Radia Free Grzegorzem Chylińskim.
Na początku chciałem ciebie zapytać, jakie nastroje panują w Lublinie po tej niedzielnej porażce we Wrocławiu?
Porażka porażką, ale my tutaj bardziej traktujemy jako plan minimum, bo z Wrocławia przywieźliśmy bonus. Wiadomo było, że ze Spartą ciężko będzie wygrać, bo to jest zespół rozpędzony i taki pretendent do tego, żeby zostać mistrzem w tym roku. No, porażka boli, ale na szczęście ten bonus wrócił do Lublina, a nastawienie jak najbardziej bojowe.
Ta walka o pierwszą czwórkę, w której bierzecie udział, mam wrażenie, wkracza w taką decydującą fazę i robi się coraz bardziej ciekawsza.
No nie ma teraz marginesu na błąd, ani w Lublinie, ani w Częstochowie, ani w Lesznie, bo to chyba te trzy zespoły są takie niepewne tej czwórki, bo Sparta pewna, Gorzów też już praktycznie pewny jazdy w playoffach i najprawdopodobniej walka rozstrzygnie się między nami a Częstochową i ten najbliższy weekend będzie też bardzo decydujący. Bo z Gorzowem jedzie Częstochowa, a my jedziemy z Zieloną Górą.
W niedzielę teraz tą minioną to lublinianie kibicowali Falubazowi?
Tak, oczywiście, no, przynajmniej moi znajomi. Trzymaliśmy kciuki za Zieloną Górę, bo ten mecz już mógł trochę pokrzyżować plany Częstochowy. Szkoda też, że musimy patrzeć na ruchy innych, a nie tylko na swój zespół i na to, jak nasi jadą, no, ale taki jest sport.
A twoje takie osobiste wrażenia z tego niedzielnego pojedynku w Zielonej Górze przeciwko Włókniarzowi?
No, rajderem meczu powinien zostać sędzia tych zawodów, bo ewidentnie skrzywdził tutaj Zieloną Górę i gdyby nie jego błędne decyzje, aż trzy błędne decyzje, bo tyle doliczyliśmy się, to Zielona Góra by to wygrała. Spokojnie.
Po tych ostatnich występach ligowych Falubazu motor powinien czuć respekt w piątek przed właśnie zielonogórską drużyną?
Zawsze czujemy respekt przed przeciwnikiem, który przyjeżdża. Nigdy jeszcze nie podchodził zespół do zawodów jakoś w pełni optymistycznie i tak, że pojedziemy z nimi, wygramy. No oczywiście jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, bo wygraliśmy w Zielonej Górze, więc ten zapas punktów jest, ale przypomnijmy sobie tamten sezon, to Zielona Góra wybiła nam playoffy, bo zabrakło nam jednego punktu biegowego, żeby wejść do fazy playoff. Zielona Góra jest niebezpieczna. Po pierwsze fenomenalny Patryk Dudek. Po drugie profesor Protasiewicz, który nie wiadomo kiedy może odpalić. Po trzecie Matej Żegar, który jechał w Lublinie i pewnie coś chłopakom pomoże, bo u nas miał fenomenalny sezon. Widać, że prędkość odzyskuje. Kluczem do sukcesu tutaj będą juniorzy, moim zdaniem.
Wasi są lepsi, no co tu dużo mówić.
No na własnym torze szczególnie. Mateusz Cierniak pierwszy rok w Ekstralidze, na wyjazdach, tak idzie mu ostatnio nie najlepiej, ale na torze domowym robi to, co do niego należy i zdobywa punkty. No i też Wiktor Lampard, który fenomenalnie jedzie ten pierwszy mecz, w Gorzowie mu nie wyszedł, a potem już jest tylko lepiej.
Tak jeszcze a propos Mateja Żagara, jak go przyjmiecie w piątek, no i czy tęsknicie za nim chociaż trochę?
Tęsknimy, no, każdego przyjmujemy brawami, a Matej Żagar pokazał się dla Lublina z dobrej strony, to był jego sezon życia, przecież pojechał w fenomenalny sezon. Na pewno będzie oklaskiwany, i trochę żałujemy, bo gdyby nie wszedł ten przepis do U24, to Matej Żagar najprawdopodobniej by został w Lublinie i nie musiałby szukać nowego klubu. On był trochę taką ofiarą tego przepisu. Przyszedł Dominik Kubera, musiał odejść Matej Żagar. Dlaczego? Bo Mikkelsen miał dogadany kontrakt na 2 lata z prezesem Jakubem Kępą, no a Grisza Łaguta to Grisza Łaguta, kapitan drużyny, więc no, nie mogło go zabraknąć, więc padło, że z tej całej trójki skład musiał opuścić Matej Żagar, który miał tylko kontrakt na rok, a jechał fenomenalnie i to był zupełnie inny Matej Żagar, który był znany sprzed iluś tam lat.
Okej, a tak odnośnie formy obecnej motoru i poszczególnych zawodników, czy kibice generalnie, to co się mówi dziś tam na mieście, są zadowoleni z formy poszczególnych zawodników u was?
To zależy jak jadą. Powiem szczerze, no bo zdarzają się takie sytuacje, że zawodnik idzie cały sezon, nie uda mu się ten mecz, to od razu się czyta komentarze, jaki to nie jest. Ale zawsze za drużyną jesteśmy, jeżeli chodzi o Lublin. A forma, to co mówiłem wielokrotnie u nas na antenie, nie mamy armat, nie mamy takich dział, które stają pod taśmą i zdobywają trójki. jak Niki Petersen, jak Patryk Dudek w Falubadzie, czy jak Tajów Iden, czy Maciej Janowski, u nas każdy zawodnik może pojechać w mecz życia i zdobyć komplet, ale każdy może mecz zawalić, tak jak Mikkelsen we Wrocławiu, bo tutaj zabrakło jego punktów. Gdyby pojechał dobrze Mikkelsen, to moglibyśmy powalczyć nawet o wygraną z Wrocławiem, a tak musieliśmy przywieźć na szczęście tylko punkt bonusowy, więc Lublin jest trochę nieprzewidywalny, bo albo wszyscy mogą pojechać świetnie, albo ktoś może nie odpalić. Nie możemy tak powiedzieć, że stanie pod taśmą Łaguta i on na pewno zdobędzie trójkę, albo stanie pod taśmą Mikkelsen i na pewno zdobędzie trójkę. Nie ma tutaj takiej mowy.
Okej, to ostatnie pytanie, chyba najważniejsze. Czego ty się spodziewasz w piątek w tym meczu z Falubazem? Tak po prostu.
Jako kibic Lublina rozstrzygnięcia na korzyść motorów w 13 biegu, żeby być spokojnym na biegi nominowane, ale jako taki kibic żużla ogólnie, to zaciętego pojedynku. I wierzę, że Falubas utrzyma Ekstraligę, że to nie jest jeszcze ten czas i ta chwila, żeby drużyna z Zielonej Góry spadła. To raczej się nie wydarzy w tym sezonie, a mam nadzieję, że będzie fajne, zacięte widowisko i najważniejsze, bezpieczne, bez żadnych upadków i dziwnych sytuacji. I jeszcze jedno, żeby w końcu sędzia naprawdę sprawiedliwie sędziował, a nie żebyśmy potem musieli czytać i gadać, że znowu sędzia wynik wypaczył.
I niech tak będzie. Tyle Grzegorz Chyliński z lubelskiego Radia Free. To już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.